Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Jest 3 maja 2026 roku, minęła godzina 18.00. Program na żywo, a zatem program z udziałem moich szanownych widzów, program, który dzieli się na dwie części. W pierwszej części ja analizuję, przedstawiam Państwu temat wiodący, ten tytułowy, a następnie oczywiście przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Pytania proszę zadawać na czacie. Czat jest do Państwa dyspozycji i dla komentarzy, i dla pytań. Pytania proszę formułować w taki sposób, aby wersalikami napisać słowo pytanie, a następnie treść właściwą. W ten sposób łatwiej mi będzie wyłowić z gąszcza Państwa komentarzy właśnie te właściwe pytania. Temat tytułowy no, nie może być inny. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował Kongres o zakończeniu wojny z Iranem. No i to tu musimy sobie zadać pytanie, co to tak naprawdę oznacza. Czy to oznacza faktyczny koniec wojny Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, czy też nie? Media światowe 1 maja szeroko publikowały właśnie to oświadczenie, czy też te informacje dla Kongresu. Między innymi amerykańskie telewizje bardzo dużo czasu poświęciły temu, natomiast no, warto, tak jak mówię, rozebrać to wszystko na czynniki pierwsze i zastanowić się, dlaczego tak jest. Pomijam kwestię braku strategii, pomijam kwestię niezrealizowania celów strategicznych, czy żadnego z celów strategicznych. W bodaj przedostatnim odcinku na żywo wyliczałem Państwu takich 7 celów najbardziej istotnych, które były wymieniane przez zarówno prezydenta Donalda Trumpa, jak i premiera Benjamina Netanyahu jeszcze przed 28 lutego, a później oczywiście to było modyfikowane w trakcie kolejnych problemów w związku z tak zwanymi operacjami Epicka Furia i Ryczący Lew. Natomiast o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Jako jedna z pierwszych telewizji amerykańskich, telewizja Sky News poinformowała, że Biały Dom oficjalnie przekazał Kongresowi Stanów Zjednoczonych, że uznaje wojnę za zakończoną, mimo że amerykańskie siły zbrojne nadal pozostają obecne w regionie. Miały zostać skierowane specjalne 2 listy adresowane do obu izb amerykańskiego kongresu. I oczywiście mamy fragmenty w mediach amerykańskich tych listów. Pozwoliłem sobie tutaj przygotować dla Państwa takie wyimki. No między innymi prezydent Donald Trump napisał w nich tak. To jest cytat. 7 kwietnia 2026 roku zarządziłem 2-tygodniowe zawieszenie broni, które następnie zostało przedłużone. I tutaj koniec cytatu. I dalej prezydent Trump mówi o tym, że od tego dnia nie doszło do żadnej wymiany ognia między siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych a siłami zbrojnymi Islamskiej Republiki Iranu. I dalej prezydent Trump zaznacza, cytuję, że działania wojenne, które rozpoczęły się 28 lutego 2026 roku, zostały zakończone. Koniec cytatu. Bardzo lakoniczne informacje tak naprawdę dotarły do amerykańskich mediów, ale o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? No, moment ogłoszenia zakończenia, formalnego oczywiście zakończenia konfliktu, nie faktycznego, nie jest przypadkowy. Upłynął bowiem 60-dniowy okres od rozpoczęcia działań zbrojnych, co koresponduje z takim dokumentem, który się nazywa War Powers Resolution. To jest taki dokument z 1973 roku. Co to za dokument? To jest ustawa federalna. To jest ustawa federalna, która ogranicza możliwości prezydentowi Stanów Zjednoczonych do angażowania sił zbrojnych w działania wojenne bez formalnego wypowiedzenia wojny przez kongres. Zgodnie z tymi przepisami prezydent Stanów Zjednoczonych jest zobowiązany do uzyskania zgody kongresu na prowadzenie działań wojennych, jeśli konflikt przekracza 60 dni. Co bardzo ciekawe, ten dokument War Powers Resolution z 1973 roku dopuszcza możliwość wystąpienia o dodatkowe 30 dni na bezpieczne wycofanie wojsk z regionu. Czyli w tym momencie mamy sytuację prawną, bo oczywiście wiemy, że Donald Trump wielokrotnie mówił, że prawo międzynarodowe jest mu do niczego niepotrzebne, natomiast jeżeli chodzi o prawo federalne, no to już tak do końca nie jest. To, no, takiej wolnej Amerykanki nie może sobie robić Donald Trump, mimo tego, że wielokrotnie naginał, delikatnie mówiąc, ustawodawstwo amerykańskie. Natomiast to jest bardzo poważna, to byłyby bardzo poważne zarzuty dla amerykańskiej głowy państwa. Też trzeba patrzeć na ten horyzont, kiedy Donald Trump przestanie być też już prezydentem. W związku z tym, patrząc na wypowiedzi jego najbliższych współpracowników, to, że chce się zapisać w historii jako mąż stanu, jako prezydent pokoju, o czym wielokrotnie mówił, no to jest oczywiste, że nie może sobie pozwolić na absolutną samowolę, chociaż to jest, jak mówię, bardzo, bardzo swobodna interpretacja prawa, to co już do tej pory widzieliśmy. Niemniej jednak, no, zlekceważenie ustawy federalnej z 1973 roku mogłoby postawić konkretne zarzuty karne dla Donalda Trumpa, uruchomić procedurę impeachmentu, czy być podstawą do uruchomienia procedury impeachmentu, a na pewno pociągnięcia Donalda Trumpa do odpowiedzialności już po zakończeniu tej kadencji, a przecież nie chodzi obecnemu prezydentowi o to, aby zapisać się jako, no właśnie, jako ten, który został odwołany z urzędu, czy ten, który miał bardzo ciężkie zarzuty karne, tylko ten, jako który właśnie ma być dobrze zapisany w historii Stanów Zjednoczonych. Natomiast warto zauważyć, że w przypadku konfliktu z Iranem, tej agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran, Donald Trump nie wystąpił ani o zgodę kongresu, ani, co bardzo ciekawe, nie wystąpił o przedłużenie tego terminu, te dodatkowe 30 dni na bezpieczne wycofanie wojsk z regionu. No tutaj jest takie dziwne to uzasadnienie, przynajmniej to, co podają amerykańskie media, Te działania Donalda Trumpa są uzasadniane faktem obowiązywania zawieszenia broni. Zdaniem Donalda Trumpa, może nie tyle samego Donalda Trumpa, co jego najbliższych współpracowników, takie postawienie sprawy, że było to zawieszenie broni, eliminuje konieczność uzyskania, nazwijmy to, autoryzacji kongresu. No i tutaj, chociaż administracja amerykańska, chociaż Biały Dom określa i Pentagon zresztą też, określa ten kongres, przynajmniej ten konflikt w listach do kongresu przynajmniej, jako zakończony, no sam przecież prezydent Donald Trump, chociażby na platformie Truth Social, przyznaje, że sytuacja jest wciąż napięta. W swoim wystąpieniu zaznacza, że mimo jego zdaniem sukcesu, oczywiście w dużym cudzysłowie, sukcesu operacji wojskowych, zagrożenie, tutaj też oczywiście cudzysłów, zagrożenie ze strony Iranu pozostaje znaczące. Takich słów używa urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych. No i to w sposób oczywisty sugeruje, że mimo tego, że formalnie na papierze działania wojenne zostały zakończone, to ryzyko dalszej eskalacji nie zostało wyeliminowane. No i w tej korespondencji skierowanej do kongresu Donald Trump odniósł się, co bardzo też interesujące, do swoich konstytucyjnych kompetencji. Jak napisał w tym liście, będzie nadal kierował siłami zbrojnymi zgodnie ze swoimi obowiązkami, uprawnieniami konstytucyjnymi w obszarze prowadzenia polityki zagranicznej i też bardzo mocno podkreślił, wyeksponował swoją rolę, funkcję naczelnego dowódcy i, jak to określił, szefa władzy wykonawczej. No i tutaj, szanowni państwo, moim zdaniem te deklaracje prezydenta Donalda Trumpa wskazują, że mimo formalnego zakończenia konfliktu administracja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych nie wyklucza dalszego zaangażowania militarnego, jeżeli uzna to za konieczne, bądź jeżeli uzna to za konieczne na przykład premier Netanyahu. Tutaj chciałbym, żebyście państwo tutaj zrozumieli całe tło, bo często możemy usłyszeć właśnie o różnego rodzaju deklaracjach, o różnego rodzaju dziwnych pomysłach, które padają ze strony Białego Domu. Natomiast tutaj, żebyście Państwo mieli jasność, ustawa War Powers Resolution z 1973 roku nakłada pewne ograniczenia. 60 dni i koniec. Ewentualnie dodatkowe 30 dni na przegrupowanie sił w sytuacji, kiedy Kongres nie wypowiada wojny. To jest poważne ograniczenie. Donald Trump nie wystąpił do Kongresu o przedłużenie o te dodatkowe 30 dni, zostawił sobie margines błędu, powołuje się na kwestię zawieszenia broni, tu mówimy o tym 7-8 kwietnia, w zależności od strefy czasowej, jako początku tego zawieszenia broni, czyli 40 dni intensywnych działań zbrojnych po obu stronach, bo Iran oczywiście nie pozostał obojętny i zadał bardzo duże straty sojusznikom amerykańskim, i to dzisiaj jest sytuacja zawieszenia. Moim zdaniem, jeżeli mam już teraz, że tak powiem, podsumować całość, moim zdaniem administracja prezydenta Donalda Trumpa będzie bardzo mocno zabiegać o ewentualne wsparcie sojuszników. Okazało się, że różnego rodzaju groźby nie podziałały. Mamy teraz groźbę, o której jeszcze dzisiaj powiem w odcinku, wycofania grubo ponad 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Pierwsze doniesienia były o 5 tysiącach. Obecnie właśnie w ten tak zwany długi weekend w Polsce, podczas trwania majówki w Polsce, mogliśmy usłyszeć też wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który powiedział, że to będzie znacznie więcej żołnierzy wycofywanych z Niemiec. To jest element nacisku na starą Europę, która jest traktowana jako miejsce przerzutu wojsk amerykańskich. Wiemy, że państwa takie jak Grecja, jak Włochy, jak przede wszystkim Hiszpania, a także Austria na przykład, nie kwapiły się do udostępniania swojej infrastruktury militarnej żołnierzom amerykańskim, jeżeli chodzi o działania przeciwko Iranowi. I tu się nie ma co dziwić, że był ten duży dystans, ponieważ wszyscy sobie zdawali sprawę z tego, jakie będą konsekwencje zamknięcia ciśniny Ormus. To nie trzeba być naprawdę jakimś wielkim analitykiem geopolitycznym, nie trzeba się zawodowo zajmować bezpieczeństwem, aby przewidzieć, co to będzie oznaczać. Dlatego moim zdaniem mamy cały czas stan zawieszenia. Donald Trump moim zdaniem również czeka na istotną decyzję, która będzie podjęta w tym miesiącu, czy przynajmniej powinna być podjęta, czyli zmianę na stanowisku szefa Fedu, Rezerwy Federalnej. W mojej ocenie zarówno Pete Hegseth, Marco Rubio, jak i sam prezydent Trump czekają na rozluźnienie polityki monetarnej Stanów Zjednoczonych. Tak bym to ujął. Chodzi o pieniądze na wojnę po prostu. Wiemy doskonale, że rząd w państwie położonym w Palestynie wcale nie zakończył swojej koncepcji. Nie została zrealizowana żadna powiedziałbym przesłanka z punktu widzenia celów ludzi takich jak Itamar Ben-Gwir, Bezalel Smotrich, Gideon Sar, czy sam Netanyahu, aby zakończyć tę wojnę z Iranem. Proszę zobaczyć, że mówiliśmy o tych dwóch rundach negocjacji w Islamabadzie, nie było tam nikogo z Izraela. To były negocjacje amerykańsko-irańskie. Mówiło się o powrocie do JCPOA, do tego porozumienia nuklearnego z 2015 roku, porozumienia, które zresztą jednostronnie prezydent Trump jako 45. prezydent USA wypowiedział w 2018 roku. Natomiast w tym kontekście musimy sobie, szanowni państwo, także zdawać sprawę, że w ostatni weekend odwołano te planowane wizyty z udziałem Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Oficjalnym powodem był brak czasu, co oczywiście tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie wymówka. Obie strony są bardzo dalekie od jakiegokolwiek wynegocjowania, można powiedzieć, takiego porozumienia. Natomiast w tym kontekście widać, że obie strony przygotowują się do, w cudzysłowie, dogrywki. W cudzysłowie dogrywki, tym bardziej, że Stany Zjednoczone będą chciały przeciągać blokadę morską Wokół Iranu, mówimy o Zatoce Omańskiej, natomiast Iran też blokuje ciśninę Ormus po drugiej stronie, po stronie Zatoki Perskiej, co wpływa w sposób bardzo destrukcyjny na państwa Zatoki Perskiej, na sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska, a Chińczycy już zapowiedzieli, że nie będą respektować żadnych blokad wprowadzanych przez US Navy, przez amerykańską marynarkę wojenną. I to jest jakby Pierwsza istotna wiadomość i element analizy, który chciałem dzisiaj Państwu zaprezentować. Drugi temat to jest informacja, że Stany Zjednoczone mają wycofać z Republiki Federalnej Niemiec przynajmniej 5 tysięcy żołnierzy. Donald Trump już wcześniej zapowiadał taki krok po tej wypowiedzi, tej głośnej wypowiedzi kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który uznał, że Stany Zjednoczone są, cytuję, upokarzane przez Islamską Republikę Iranu. No i Sean Parnell, czyli rzecznik Pentagonu, poinformował, że decyzja o wycofaniu przynajmniej 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec jest, cytuję, następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Koniec cytatu. No to takie standardowe, powiedziałbym, oświadczenie. Ono wynika z dokumentu, który nie został opublikowany, dokumentu, który został przygotowany pod redakcją, pod kierownictwem Elbridge'a Colby'ego, wiceszefa Pentagonu, dokumentu, który tak naprawdę ilustruje, obrazuje, analizuje wysuniętą obecność militarną Stanów Zjednoczonych na świecie. Ponad 800 baz amerykańskich. Tutaj ważna jest też metodologia, co rozumiemy przez bazę, ale tu nie chcę wchodzić w aż tak duże szczegóły. Natomiast szacuje się, że to jest ponad 800 baz amerykańskich poza terytorium właściwym Stanów Zjednoczonych. No i jest pytanie o ich zasadność rozmieszczenia. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje w Europie. W Europie, w Niemczech to jest 35-36 tysięcy żołnierzy amerykańskich, w Wielkiej Brytanii około 10 tysięcy, w Polsce szacuje się, że to jest około 8,5 tysiąca, we Włoszech 12 tysięcy. No, w tym kontekście przede wszystkim Europa służy jako centrum logistyczne, jako centrum do przegrupowania wojsk amerykańskich, jako bazy lotnicze, zaplecze można powiedzieć szeroko pojęte zdrowotne, szpitale polowe, no i oczywiście magazyny, cała ta logistyka, która pozwala oddziaływać Stanom Zjednoczonym zarówno w obszarze Bliskiego Wschodu czy Afryki. Natomiast amerykańskie media, powołując się na różnych wysokich rangą urzędników Pentagonu, no odnoszą się do tej całej sprawy. Między innymi agencja Reutera poinformowała, że ta decyzja Pentagonu, a tak naprawdę to Białego Domu, jest odpowiedzią na wypowiedzi strony niemieckiej, co należy rozumieć oczywiście jako wypowiedzi samego Friedricha Merza. Ewidentnie widać, że Donald Trump bardzo emocjonalnie zareagował na to. Mówi się o tym, że były to niestosowne i mało pomocne wypowiedzi niemieckiego kanclerza. Mówi się wprost, że wycofanie części wojsk amerykańskich z Europy ma wrócić do poziomu mniej więcej oczywiście tego, który był przed rokiem 2022, czyli sprzed momentu rozpoczęcia drugiej fazy wojny na Ukrainie. Ja tylko przypomnę, że już po 24 lutego 2022 roku ówczesny prezydent Joe Biden zadecydował o zwiększeniu sił amerykańskich w Europie i teraz miałoby to po prostu powrócić do stanu sprzed 22 roku. Mówi się, że z Niemiec miałaby być wycofana co najmniej jedna brygadowa grupa bojowa, natomiast moim zdaniem te ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa właśnie w ten weekend pokazują, że być może będzie to nieco więcej. Wcześniej planowany był przerzut jednostki artylerii dalekiego zasięgu do Niemiec, natomiast to będzie obecnie skasowane. Ten plan przerzucenia jednostki artylerii dalekiego zasięgu ma być skasowany. Być może Państwa to nurtuje, jak długo ma trwać proces, jak długo trwa w ogóle taki proces wycofania na przykład takiej brygadowej grupy bojowej. Generalnie jeżeli chodzi o standardy wojsk amerykańskich, już nie mówię o jakby natowskich standardach, ale o standardy wojsk amerykańskich, to się szacuje, że jest między 6 a 12 miesięcy. Między 6 a 12 miesięcy. A zatem jest to proces rozciągnięty w czasie, który pozwalać będzie też na pewne korekty w mojej ocenie. Natomiast ta wypowiedź, ta groźba zresztą wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec, to nie jest świeża sprawa, to nie jest świeża historia. Donald Trump w czasie pierwszej swojej kadencji, a właściwie no już tak powiedzmy na schyłku tej kadencji w 2020 roku również mówił o takiej możliwej korekcie. To też warto o tym powiedzieć. Natomiast obecnie ten wpis Donalda Trumpa na platformie w mediach społecznościowych, który dotyczy redukcji obecności wojskowej USA w Niemczech, też warto powiedzieć, że to się pojawiło niedługo, no właśnie kilka godzin dosłownie po spotkaniu podsekretarza obrony, czyli Elbridge'a Colby'ego, czy podsekretarza wojny, jak Państwo wolicie, bo i taka terminologia jest używana w Stanach Zjednoczonych. Właśnie Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, spotkał się z generalnym inspektorem Bundeswehry, z generałem Karstenem Breuerem. I to jest bardzo, bardzo, że tak powiem, znamienne, ponieważ to Elbridge Colby jest odpowiedzialny, jak Państwu już wielokrotnie mówiłem, za koncepcję NATO 3.0, czyli ograniczenia tych konwencjonalnych sił amerykańskich w Europie, przerzucenia odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy na europejskich sojuszników USA i pozostawienia tylko parasola nuklearnego. I to jest nic nowego. Elbridge Colby ewidentnie stawia na Niemcy, na tę koncepcję Bundeswehry 2039, czyli tej, można powiedzieć, najsilniejszej konwencjonalnej armii w Europie. Colby zresztą mówi o tym, że NATO nie może być więcej papierowym tygrysem. To jest ewidentne nawiązanie do słów Donalda Trumpa. Jest mowa w jego wypowiedziach o przejmowaniu wiodącej roli przez Niemcy w procesie właśnie transformacji sojuszu do tego poziomu NATO 3.0, czyli tej trzeciej wersji strategicznej, po latach rozbrojenia, co zresztą bardzo często Colby powtarza, że Europa się rozbroiła na własne życzenie i że opierała się tylko i wyłącznie na potencjale amerykańskim, a tak dalej być po prostu nie może. No i tutaj ze strony wiceszefa Pentagonu padło wiele takich ciepłych słów pod adresem Niemiec o dużym uznaniu dla nowej strategii militarnej Niemiec i tak dalej. No, tak naprawdę ewidentnie widać tutaj powiązanie tej rozmowy podsekretarza obrony Stanów Zjednoczonych właśnie z generalnym inspektorem Bundeswehry. No a co do tej wypowiedzi Friedricha Merca, to pamiętajmy, że taka czy inna wypowiedź to może być pewien zapalnik, ale jakiś katalizator. Natomiast tutaj mamy do czynienia z procesami systemowymi, strukturalnymi w Europie, na świecie, z tym, że Amerykanie ewidentnie w swoich najważniejszych dokumentach strategicznych zaznaczyli cztery strategiczne obszary swojego zainteresowania. Europa jest na zaledwie trzecim miejscu. Natomiast co do wypowiedzi Friedricha Merca, no to oprócz tego, że powiedział, że Iran upokarza Stany Zjednoczone, ja się z tym osobiście zgadzam. Uważam, że Amerykanie po prostu skompromitowali się, atakując Iran, skompromitowali się, będąc kompletnie nieprzygotowanymi na poziomie strategicznym, nawet na poziomie sformułowania celów strategicznych. Te cele były płynne, labilne od samego początku. Tak się nie prowadzi po prostu wojen. I to jest oczywiście najkrótsza droga do powtórki klęski z Afganistanu czy z Iraku. Mówimy o długofalowych skutkach, natomiast wydaje się, że dzisiaj Amerykanie starają się wyjść z twarzą, jeżeli w ogóle tak można to nazwać, z tego wszystkiego. Widać, że są także rozmowy Trump-Putin, że Rosja chce asystować czy mediować między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, aby tutaj Amerykanie w miarę z twarzą się wycofali. Oczywiście to jest w wielkim cudzysłowie to, co teraz powiedziałem. Natomiast co do tej wypowiedzi Friedricha Merca, to jest wypowiedź z 27 kwietnia. Wtedy podczas spotkania ze studentami w Marsbergu padły te słowa. Generalnie też powiedział tam niemiecki kanclerz, że Irańczycy są lepsi w negocjacjach, to znaczy, że są bardziej profesjonalni, jeżeli chodzi o negocjacje. No, to też trudno nie odmówić tutaj racji kanclerzowi Mercowi, bo po tych czystkach, które zostały zrobione przez administrację Trumpa, po tym jak zostali wysłani na negocjacje, no amatorzy po prostu, jeżeli chodzi o dyplomację, Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, który nie pełni żadnej formalnej funkcji w administracji, czy Steve Witkoff, kolega Donalda Trumpa z branży deweloperskiej, to nie wygląda to poważnie, naprawdę. To od samego początku nie wyglądało poważnie, strona irańska była przygotowana łącznie z całą dokumentacją techniczną dotyczącą cywilnego programu nuklearnego, a Amerykanie generalnie generalnie, tak jak J.D. Vance, spóźnili się na przykład na spotkanie. J.D. Vance odsypiał ten jet lag, zmianę stref czasowych, prawda, i tak dalej. Spóźnił się na spotkanie, był nieprzygotowany, a strona amerykańska dysponowała jakimiś ogólnikami w postaci propozycji jakiegoś memorandum, a Irańczycy, tak jak mówię, mieli ponad 100 stron twardych dokumentów związanych także z kwestiami kontroli nad cywilnym programem nuklearnym. W związku z tym te słowa, moim zdaniem, to jest tylko i wyłącznie taki wyzwalacz, a chodzi tutaj o głębsze cele, czyli przede wszystkim koncepcję NATO 3.0. Jeżeli chodzi o żołnierzy amerykańskich, powiedziałem o kilku krajach, w których Amerykanie stacjonują. Oczywiście jest także kilka krajów, gdzie taktyczna broń jądrowa amerykańska jest dyslokowana. Obecnie szacuje się, że jest to w granicy, jeżeli chodzi o całkowitą liczebność żołnierzy amerykańskich w Europie, to jest w granicach 68 do 70 tysięcy. Natomiast dla porównania mogę Państwu przytoczyć takie dane, że w połowie lat 80. ubiegłego wieku, kiedy trwała jeszcze zimna wojna między NATO a Układem Warszawskim, w Niemczech, tylko i wyłącznie w Niemczech, oczywiście zachodnich, stacjonowało około 250 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ale ja też nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że dla obecnego rządu niemieckiego to wycofanie części wojsk amerykańskich jest jak najbardziej na rękę. To koresponduje z koncepcją autonomii strategiczną, tę, o której tak często mówił i mówi zresztą po dziś dzień Emmanuel Macron, którą to koncepcję podjęli Niemcy. Niemcy chcą być tym absolutnym spiritus movens, jeżeli chodzi o właśnie kwestie obrony konwencjonalnej. No i szanowni Państwo, trzeci temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest kwestia opóźnienia dostaw amerykańskich rakiet do Polski. Już się mówi o tym wprost, że generalnie wschodnia flanka NATO nie jest, delikatnie mówiąc, priorytetem dla administracji prezydenta Donalda Trumpa. Mówi się wprost o opóźnieniach dotyczących sprzętu ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi Financial Times poinformował na dniach, że wśród państw europejskich, które będą musiały zdecydowanie dłużej czekać na uzbrojenie, oprócz Wielkiej Brytanii, są przede wszystkim Polska, Estonia i Litwa. Ja już przypomnę, że mówiłem o tym, że to czeka sojuszników Stanów Zjednoczonych, że będą te opóźnienia. Szwajcaria była jednym z pierwszych krajów, które dowiedziały się, że będą po prostu te opóźnienia. Mówiłem o tym Państwu na wieczorach i w podcastach na żywo. Przedstawiciele USA już wcześniej zresztą sygnalizowali w czasie tych 40 dni agresji na Iran z tego roku, że dostawy niektórych systemów uzbrojenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o obronę powietrzną, opóźnią się. I tu nie mówimy o opóźnieniach paru tygodni. Tu się mówi nawet o opóźnieniach kilku lat. Nawet kilku lat. Ja tylko przypomnę, że amerykański sekretarz stanu Marco Rubio pod koniec marca nie wykluczył przekierowania dostaw zakupionej przez państwa NATO dla Ukrainy broni na własne potrzeby USA. Czyli mamy sytuację, w której już zakontraktowane zostały zakupy przez państwa europejskie broni, która miała być przeznaczona dla Ukrainy, i te właśnie moce produkcyjne i te zasoby, chociażby amunicji, czy artyleryjskiej, czy rakietowej, czy jeżeli chodzi o ten cały system obrony powietrznej, chociażby rakiety PAC-3 do zestawów Patriot, miałyby przejść na własne potrzeby USA, bez oglądania się na potrzeby sojuszników. W połowie kwietnia bieżącego roku agencja Reutera zresztą podawała, że będą te istotne opóźnienia dla przede wszystkim regionu bałtyckiego i Skandynawii. Część broni była zakupiona w ramach tego słynnego programu Pearl, jeszcze inna w ramach FMS, czyli Foreign Military Sales. No, krótko mówiąc, największe ograniczenia mają dotyczyć rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot. I dlaczego to jest takie istotne z punktu widzenia państwa polskiego? Dlatego, że od 2027 roku, czyli od roku przyszłego, miały się rozpocząć dostawy kolejnych 6 baterii właśnie Patriot dla Polski. Przypomnę, że obecnie Polska ma 2 baterie Patriot. To jest tak naprawdę wywiązywanie się z zakontraktowanych dostaw z 2023 roku. Ja przypomnę jeszcze tego, że Polska oprócz zestawów Patriot złożyła także zamówienia na pociski powietrze-powietrze AMRAAM i systemy artylerii rakietowej HIMARS. Zresztą te systemy, które są używane obecnie na Ukrainę. To nie jest, na razie priorytetem oczywiście są zasoby amerykańskie, zasoby Izraela, to absolutnie, i wiemy już, że w ubiegły piątek Departament Stanu Stanów Zjednoczonych potwierdził sprzedaż sojusznikom na Bliskim Wschodzie. No właśnie, w pierwszej kolejności Izraelowi, następnie Katarowi, Kuwejtowi i Zjednoczonym Emiratom Arabskim. To są kontrakty na ponad 8,5 miliarda dolarów. Natomiast tutaj ewidentnie tak zwana wschodnia flanka NATO jest traktowana coraz bardziej po macoszemu. Coraz bardziej po macoszemu. Jeżeli chodzi o te straty amerykańskie, jeżeli chodzi o te wyczerpanie zasobów amerykańskich, to informacje z kwietnia bieżącego roku podawane przez Center for Strategic and International Studies, z tych danych wynika, że wykorzystały Stany Zjednoczone co najmniej połowę pocisków THAAD, niemal połowę pocisków Patriot i około 45% nowych pocisków balistycznych PRSM do HIMARS-ów i około 30% rakiet Tomahawk. Tak wysokie tempo zużycia tej amunicji rakietowej, no w oczywisty sposób powinno być powodem do głębokiej refleksji na temat tego, w jaki sposób budować własne systemy obrony powietrznej. Tym bardziej, że Polska ma system obrony powietrznej dziurawy jak sito albo jak szwajcarski ser, co było zresztą widać chociażby w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku, kiedy z rakiet podczepionych pod samoloty F-35 czy samoloty F-16, F-35 sojusznicze i F-16 polskie, strzelano do dronów Wabików. No, w przypadku znacznie większego uderzenia dronowego skończyłoby się to po prostu dla Polski fatalnie. I faktem jest, że Polska oprócz tych systemów, tych zestawów Patriot czeka na rakiety. To jest co najmniej 780 pocisków, które powinny trafić do Polski, jeżeli chodzi o te zamówienia jeszcze z zeszłego roku. Natomiast globalna produkcja rakiet Patriot wynosi 700 sztuk rocznie. 700 sztuk rocznie. I to nie ma znaczenia, że za chwilę ruszy produkcja tych pocisków w Niemczech. Same kraje Zatoki Perskiej w ciągu miesiąca zużyły około 2400 takich rakiet. W ciągu miesiąca 2400 rakiet do zestawów Patriot. A roczna produkcja to jest 700. Globalna. I tutaj taka ślepa wiara w to, że członkostwo w NATO zapewni Polsce bezwzględne bezpieczeństwo, w takim powiedziałbym trybie bezterminowym, jest absolutnie naiwne. Zresztą ta ślepa wiara w amerykański potencjał przemysłowy jest również bardzo złudna, jest też bardzo, bardzo naiwna, jeżeli chodzi o Polskę. Dobrze, to szanowni Państwo tyle. To jest trzeci temat i ostatni temat, czwarty, to jest ta zapowiedź, która gdzieś krążyła jako plotka, cały czas się o niej mówi, ale warto to oczywiście wyeksponować. Zjednoczone Emiraty Arabskie zasygnalizowały, że chcą odejść z OPEC i chcą odejść od formatu OPEC Plus. Ja na poprzednim wieczorze geopolitycznym byłem pytany o to, co to oznacza, czy głównym beneficjentem tego będą Stany Zjednoczone, czy Stany Zjednoczone wezmą wszystkie łupy. W związku z tym mówiłem, że nie, natomiast jeszcze to formalnie nie nastąpiło, kiedy byłem pytany o to wycofanie się z Emiratów. Też trzeba wiedzieć, czym jest OPEC. OPEC jest organizacją krajów eksportujących ropę naftową. OPEC Plus obejmuje także Rosję. No i tutaj teoretycznie będzie sytuacja, w której już nie będą obowiązywać żadne ograniczenia dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ja tylko przypomnę, że władze w Abu Zabi przystąpiły do OPEC jeszcze w 1967 roku. Czy właściwie to, no powiedziałem, władze w Abu Zabi, bo to nie były Zjednoczone Emiraty Arabskie, to był Emirat Abu Zabi, bo same Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały dopiero w 1971 roku. Ale warto podkreślić, że w 1967 władze w Abu Zabi, czyli Emirat Abu Zabi, przystąpił do OPEC. To jest długa historia, licząca wiele, wiele dekad. W każdym razie wygląda na to, że jednak Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczą OPEC. Dlaczego? Dlatego, że chcą produkować więcej ropy. Nie chcą być poddawane tym wszystkim ograniczeniom, które wynikają z członkostwa w tej organizacji. Więcej ropy na rynku to teoretycznie niższe stawki na stacjach. Natomiast pytanie, jak będzie wyglądać eksport tej właśnie emirackiej ropy. Generalnie chęć uwolnienia się od ograniczeń produkcyjnych, która zresztą przez lata swoją drogą hamowała możliwości pełnego wykorzystania tych mocy wydobywczych właśnie w Emiratach. To jest jakby jedna sprawa, natomiast druga sprawa, no to jest kluczowa kwestia dla całej infrastruktury. Jak będzie wyglądać kwestia żeglugi przez cieśninę Ormus? I jakie decyzje będą podjęte przez kartel OPEC? No, tak jak mówię, to jest, na pewno nie będzie takiej sytuacji, że tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone staną się tutaj nagle głównym beneficjentem. To jest moim zdaniem bardzo mało prawdopodobne, natomiast w dającej się przewidzieć przyszłości, no zobaczymy kolejne 2-3 tygodnie, czy dojdzie do definitywnego, że tak powiem, wyswobodzenia się władz w Abu Zabi z tych wszystkich ograniczeń, które narzucał do tej pory OPEC, no, czy też nie. Moim zdaniem bardzo wiele zależy od tego, jak będzie wyglądać kwestia blokady i Zatoki Perskiej, i Zatoki Omańskiej. To jest niezwykle, niezwykle istotne i tutaj warto mieć to na uwadze. Czy dojdzie do całkowitej erozji tej organizacji, czy dojdzie do upadku OPEC, jak niektórzy już teraz mówią? To jest scenariusz hipotetyczny. Stany Zjednoczone w krótkiej perspektywie mogą na tym skorzystać, ale nie przejmą całego łupu, tak bym to powiedział. Być może, gdyby doszło do przepuszczenia tych tankowców Zjednoczonych Emiratów Arabskich i trafiłoby więcej ropy na rynek, to oczywiście konsumenci, gospodarka w skali globalnej mogłaby na tym skorzystać. Oczywiście to też będzie presja na producentów konkurencyjnych, no między innymi na Rosję. Natomiast to generalnie czeka nas wśród możliwych scenariuszy chaos cenowy, niepewność inwestycyjna, zwłaszcza jeżeli chodzi o Abu Zabi, jeżeli chodzi o Dubaj. Cały czas panuje tam bardzo wysokie geopolityczne ryzyko inwestycyjne. Pamiętajmy, że OPEC do tej pory, bez względu na te wszystkie negatywne komentarze, negatywne opinie na temat tego kartelu, pełniła rolę stabilizującą. Natomiast teraz, gdyby doszło do całkowitej erozji, hipotetycznej, oznaczałoby to znacznie większe wahania na rynku ropy naftowej, co oczywiście szkodziłoby wszystkim, bez wyjątku tak naprawdę. Natomiast Stany Zjednoczone nie kontrolują rynku, jest to system nadal cały czas wielobiegunowy, to jest i Zatoka Perska, i Rosja, i Stany Zjednoczone, i inne pomniejsze państwa, które są na tym rynku. Warto zaczekać z ostatecznymi ocenami, jak będzie wyglądać dalej kondycja OPEC-u i czy Emiratom naprawdę uda się zwiększyć nie tylko moce produkcyjne, co przede wszystkim moce eksportowe, bo to jest dzisiaj kluczowa kwestia. To tyle, szanowni Państwo, te cztery tematy w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. Serdecznie Państwu dziękuję za wyśmienitą frekwencję, ponad 2300 osób na żywo. Chciałbym w tym momencie przejść do odpowiedzi na Państwa pytania. Dziękuję jeszcze tylko za subskrypcję, dziękuję za Państwa wsparcie i werbalne, i materialne przez Buy Coffee, zrzutkę, PayPal, wpłaty bezpośrednie i program partnerski na YouTubie. Zachęcam do dawania łapek w górę, lajkowania, komentowania, udostępnienia linków w mediach społecznościowych. Przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi w serwisie YouTube kanał o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. I tutaj już przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania. Użytkownik Dariusz F1i, czy uwolnienie poczobuta nie jest czymś w rodzaju balonu próbnego wypuszczonego przez Łukaszenkę lub Putina? Oczywiście, że można to w ten sposób traktować, ale jest to element znacznie szerszej gry. Uważam, że strona polska się kompletnie niczego nie nauczyła. Próbuje tak naprawdę na złość Putinowi odmrozić sobie uszy, próbuje na złość Putinowi i Łukaszence, no właśnie, uhonorować Andrzeja Poczobuta chociażby orderem Orła Białego, co nastąpiło właśnie w mijającą majówkę. To jest nic innego, to trudno mówić o zasługach pana Andrzeja Poczobuta, które uprawniałyby głowę państwa do tego, aby nadawać najwyższe polskie odznaczenie. No bo pytanie, za co to najwyższe odznaczenie? Konkretnie za jakie zasługi dla Rzeczypospolitej? To jest moim zdaniem deprecjonowanie orderów państwowych i to jest tylko i wyłącznie w mojej ocenie na pokaz, aby próbować właśnie w ten sposób gdzieś emocjonalnie odcisnąć jakieś piętno tutaj na relacjach polsko-białoruskich czy polsko-rosyjskich. To w żaden sposób nie będzie budowało tych relacji. Ja Państwu powiem, gdyby rząd w Warszawie naprawdę troszczył się o dobro Polaków, o przyszłość geopolityczną państwa polskiego, znormalizowałby bardzo szybko relacje z Białorusią, bo do tej pory widzieliśmy próby wywoływania kolorowej rewolucji na Białorusi, zwłaszcza po 9 sierpnia 2020 roku, przedostatnie wybory prezydenckie na Białorusi, różnego rodzaju działania pod tytułem Telewizja Bielsat, goszczenie tutaj tak zwanych opozycjonistów białoruskich, dawanie forum także w mediach głównego nurtu dla wszelkiej maści samozwańców, takich jak Swietłana Cichanowska i tak dalej, i tak dalej. Całe mnóstwo antybiałoruskiej polityki było, całe antybiałoruskiej retoryki. Zamiast ocieplić relacje z Mińskiem, umożliwić chociażby eksport towarów przez polskie porty dla Republiki Białoruś i wykorzystać szansę, jaką była chęć normalizacji relacji z Polską przez otoczenie, administrację prezydenta Łukaszenki, tak aby to prezydent Łukaszenka stał się mediatorem w relacjach między Polską a Rosją. Bo kwestia ocieplenia relacji polsko-rosyjskich to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest kwestia tego, że będzie wysłany list z zaproszeniem dla prezydenta Putina albo i kwestia zaproszenia właśnie prezydenta Putina do Polski i tak dalej, i strona rosyjska tylko czeka na to i przebiera nogami, aby tutaj zawitać nad Wisłę. No tak nie jest, szanowni państwo. Polska jest traktowana w sposób trzeciorzędny, jeżeli chodzi o geopolitykę, geostrategię rosyjską. O Polsce tak naprawdę, no oczywiście są takie momenty, gdzie rosyjski aparat informacyjny mówi nieco więcej o Polsce. Jest to element rozgrywki, szerszej rozgrywki z Zachodem, tym bardziej, że wojna na Ukrainie wprost jest nazywana przez dyplomację amerykańską mianem proxy war, czyli wojny zastępczej, ale Trzeba też zrozumieć, że Polska nie jest traktowana równo, jako równorzędny dzisiaj partner dla Rosji. To wynika z zachowania władz III Rzeczpospolitej, które zachowują się jak gospodarstwo pomocnicze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. No, takie są fakty. Takie są fakty. Natomiast tutaj była ogromna szansa, aby wykorzystać tę, powiedziałbym, przychylność białoruskiego prezydenta, który mógłby być spokojnie mediatorem między stroną polską a stroną rosyjską i doprowadzić do normalizacji. A to jest fundament bezpieczeństwa państwa polskiego. Nie półmilionowa armia, nie milionowa, nie półtora milionowa armia, ale właśnie normalizacja relacji z sąsiadami. To jest absolutna podstawa, tym bardziej, że Polska, Białoruś i Rosja mają wspólny cel, jakim jest niedopuszczenie do rozwoju ideologii neobanderowskiej. To jest niezwykle istotne, to jest bardzo ważny element. Ja w żaden sposób nie mówię tutaj o jakiejś potrzebie czy konieczności wspierania Rosji, wręcz odwrotnie, absolutnie nie. Uważam, że to, co zrobiła Rosja, jeżeli chodzi o drugą fazę wojny na Ukrainie, to był błąd. W żaden sposób tego nie usprawiedliwiam, natomiast tak jak mówię, z punktu widzenia tego, co pisał Jerzy Giedroyć, postać z jednej strony wynoszona na pomniki, z drugiej strony mocno zdemonizowana. Trzeba umieć czytać Giedroycia i zrozumieć, że Giedroyć wyraźnie mówił, że jeżeli czynnik antypolski i resentyment antypolski zwycięży na Ukrainie, to wówczas naturalnym krokiem dla państwa polskiego powinno być zbliżenie polityczne czy geopolityczne z Rosją, z rosyjskim ośrodkiem siły. To jest oczywiste dla każdego, kto rozumie procesy geopolityczne. I uważam, że tutaj zrobiono bardzo, bardzo źle, natomiast gra, moim zdaniem, będzie gra osobą pana Andrzeja Poczobuta. Myślę, że chyba nie do końca nawet ten człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że stał się pewnym zakładnikiem, no, że tak powiem, wielkich graczy. I to niekoniecznie tych w Warszawie, bo wielkich graczy w Warszawie nie ma, jeżeli chodzi o władzę III Rzeczpospolitej. To nie oni podejmują decyzje, to nie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich, ani osoba prezydenta Rzeczypospolitej w Pałacu Prezydenckim, dawnym Namiestnikowskim na Krakowskim Przedmieściu, są centrami podejmowania decyzji o geopolitycznej przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej. Warto mieć tę świadomość. Natomiast tego typu gesty, jak Order Orła Białego, to jest pokazanie bezsilności państwa polskiego, bezsilności. Państwo polskie nie było w stanie doprowadzić do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Stało się to dzięki działaniom Johna Cole'a, specjalnego wysłannika do spraw białoruskich prezydenta Donalda Trumpa. To amerykańska dyplomacja, amerykańskie służby specjalne doprowadziły do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. No i to jest tylko takie, można powiedzieć, próba przypisania sobie jakiegoś splendoru, czy części z tego splendoru, która miałaby spłynąć tutaj na ośrodki decyzyjne w państwie polskim. Natomiast poza takim pustym gestem, frazesem i deprecjonowaniem najwyższego państwowego odznaczenia nie ma żadnej skuteczności w polityce wschodniej, tak zwanej polityce wschodniej. JDM 123. Kiedy upadnie reżim w Kijowie? Kiedy ludzie na Ukrainie przejrzą na oczy, że walczą tylko po to, żeby walczyć? Myślę, że spora część obywateli Ukrainy już przejrzała na oczy i zagłosowała nogami. Zagłosowała za hasłem "To nie nasza wojna". Miliony Ukraińców wyjechały z Ukrainy. Dzisiaj nie wiemy, nie mamy twardych danych, ilu. Nie mówię o propagandzie ukraińskiej, mówię o twardych danych, które byłyby dostępne możliwe do sfalsyfikowania, do uwiarygodnienia, prawda? Są różne szacunki mówiące o tym, że jest to 28 milionów obywateli, którzy dzisiaj są na Ukrainie. Są szacunki mówiące, że jeszcze mniej, a pamiętajmy, że to był kraj, który miał ponad 52 miliony mieszkańców w chwili swojego powstania pod koniec 1991 roku. Też szacuje się, że około co najmniej 2 milionów Ukraińców wyjechało do Rosji. Do Rosji, Ukraińców, no obywateli Ukrainy. Wyjechało do Rosji, o czym się w Polsce głośno nie mówi, a na pewno nie w mediach głównego nurtu. Spójrzcie Państwo na tę potężną migrację ukraińską, spójrzcie na handel, na usługi, na gastronomię, na usługi hotelarskie w Polsce, na budownictwo, na szereg innych branż. Spójrzcie, jak wielu obywateli Ukrainy jest w naszym kraju. Bardzo często są to ludzie w wieku poborowym. Oni wprost mówią, to nie nasza wojna. Oni wprost mówią, że nie będą się bili za interesy oligarchów. Ukraina, pyta tutaj użytkownik JDM, kiedy upadnie reżim w Kijowie. On upadnie wtedy, kiedy skończy się kroplówka z Zachodu. Kiedy skończy się kroplówka z Zachodu, wtedy dojdzie do emigracji, będzie kierunek Izrael, będzie kierunek Francja, dla części może Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania, dla pewnej części, jak dla takiego na przykład Kueby, byłego szefa dyplomacji, to jest Polska. Polska, na którą ten człowiek, mówi bardzo, bardzo wiele złych rzeczy, zwłaszcza w kontekście ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim i próbę oskarżania Polaków o, o jakieś rzekome, podkreślam, zbrodnie w kontekście operacji Wisła, kiedy operacja Wisła była operacją humanitarnie przeprowadzoną i operacją samoobrony ludności polskiej i trzeba to mieć na uwadze. Stefan Bujas pyta, dlaczego oczekując na pana audycję, powiadomienie na telefonie podaje zawsze prawidłową godzinę audycji 18, natomiast przez internet na telewizorze jest zawsze podawana godzina później. No nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, jak to technicznie wygląda. Wiem, że wielu z moich szanownych widzów sygnalizowało, że te powiadomienia dostają późno, nawet jeżeli program jest zapowiedziany, często się to nie pojawia, też nie dostajecie Państwo powiadomień o nowych odcinkach. No to tylko formalnie powiem, że warto wcisnąć przycisk dzwonka. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to proszę zasubskrybować i jednocześnie nacisnąć przycisk dzwonka. Jeżeli ktoś z Państwa już kanał subskrybuje, to myślę, że warto, aby po prostu zwyczajnie sprawdził, czy ma wciśnięty przycisk dzwonka. No bo jeżeli Państwo wciśniecie ten biały napis na czarnym tle subskrybuj, on się wtedy warto rozwinąć jeszcze i zaznaczyć napis wszystko obok wizerunku dzwonka. Wtedy macie Państwo większe prawdopodobieństwo, że będziecie informowani o nowych odcinkach, ale gwarancji 100% dać nie mogę, ponieważ algorytmy YouTube'a są bezlitosne i kanały, podcasty, które poruszają tematy wrażliwe politycznie, tak bym to określił, albo które nie mieszczą się w głównym nurcie narracji, są często spychane ze strony głównej, nie są promowane, nie otrzymują wszyscy subskrybenci powiadomień. To się nazywa tak zwany shadow ban, czyli taki ban w cieniu. Oficjalnie dany twórca kanału, podcastu nie otrzymuje takiego powiadomienia, że ma jakieś nałożone ograniczenia, no ale jego subskrybenci, jego widzowie nie otrzymują tych powiadomień. To jest element właśnie takiej, powiedziałbym, inżynierii społecznej, która jest robiona przez wielkie ponadnarodowe koncerny. No zresztą Państwo wiecie, jak wyglądało to po 28 lutego bieżącego roku. Wiele kanałów miało problemy, wiele kanałów było demonetyzowanych. Mimo tego, że ukazywały się reklamy, to tutaj nie wpływały żadne środki, bo było ograniczenie, że tak powiem, przydatności dla reklamodawców, że treści nie wypełniają właśnie na przykład regulaminu YouTube'a i tak dalej. Mnóstwo takich ograniczeń. Moi widzowie są ludźmi świadomymi, wiedzą, że po prostu z czego się to bierze, z czego się bierze ta cenzura, z wpływów jakich środowisk. W związku z tym, tak jest, że działamy tutaj w takim, a nie innym środowisku. Niemniej jednak i tak ta platforma YouTube jest tą platformą pozwalającą jednak najszybciej, czy najszerzej docierać, tak? Jeżeli chodzi o odbiór, jest najpopularniejszą platformą i choćby z tego powodu nie warto się przesiadać na coś innego, natomiast też często pytacie Państwo, dlaczego nie te moje podcasty nie są kolportowane na jeszcze innych kilku platformach, to odpowiem tylko, że czas nie jest z gumy, tutaj nie da się robić dobrze jednego, będąc obecnym tutaj na wielu platformach. Także to robi jeden człowiek, a nie żaden sztab, nie żadne wielkie biuro, pracownicy i tak dalej. Też trzeba mieć też trzeba to uwzględniać. I przechodzę do kolejnego pytania. Joanna pani Joanna pyta. Obowiązkowe wysiedlenie, ewakuacja, co z ludźmi, którzy mają gospodarstwa, co ze zwierzętami, ktoś ma się spakować i wyjechać, krowy, konie zostawić, co z naszymi domowymi zwierzętami. To są doskonałe pytania. Fundamentalne. Ja od samego początku, kiedy dla Państwa komentowałem kwestię Krajowego Planu Ewakuacji, kiedy mówiłem o tych wszystkich planach, kiedy mówiłem o tym, że dowiedzieliśmy się ze szwedzkiego Ministerstwa Obrony o umowie, którą, czy memorandum, które Polska podpisała z 9 innymi państwami, między innymi ze Szwecją, z krajami bałtyckimi, z Republiką Federalną Niemiec, to mówiłem, że rząd się nie komunikuje, że rząd mówi o plecakach ewakuacyjnych, że rząd wszystkim nam rozesłał te poradniki bezpieczeństwa. Bardzo szeroko kolportowane były kwestie tych informacji o plecakach bezpieczeństwa, ale nikt nie powiedział, co ze właśnie zwierzętami domowymi, co z gospodarstwami, co z całą gospodarką rolną, jak ma to wyglądać. Produkcja żywności i tak dalej. No to jest problem i to jest coś, z czym powiedziałbym, każdy się musi borykać, bo w mojej ocenie rząd nie ma na to planu. Rząd nie ma na to planu. I wiem, że będzie opór. Znaczy, domyślam się, że będzie duży opór, gdyby taka tak zwana ewakuacja miała być prowadzona, no bo spora część społeczeństwa nie będzie chciała zostawić swoich gospodarstw, zwierząt gospodarskich i swojego majątku, na który pracowali ciężko przez całe życie i to często jest tak, że z pokolenia na pokolenie gospodarstwa przekazywane, w sytuacji, kiedy w Polsce mamy zmianę struktury etnicznej, kiedy do wojska nie będą powoływani obywatele Ukrainy, obywatele Gruzji, ludzie z Czeczenii, z innych krajów, także migranci z Afryki subsaharyjskiej, którzy przybywają do Polski. Pamiętajmy, że odroczony został plan migracyjny, objęcie Polski właśnie tym planem przesiedlenia migrantów, ale to na ten rok. To na ten rok w związku z przyjęciem migrantów z Ukrainy. Natomiast później są kwoty migracyjne do wypełnienia przez każde państwo członkowskie. 27 państw członkowskich Unii Europejskiej jest objętych paktem migracyjnym. I w ramach paktu migracyjnego są kolejne kwoty migracyjne. Tutaj przecież przybyło mnóstwo przybyszy, chociażby z Afryki, z Azji i tak dalej. W okresie rządu premiera Mateusza Morawieckiego kilkaset tysięcy osób właśnie z krajów islamskich przybyło do Polski. Te słynne handlowanie wizami, prawda, i to, co się działo, cała ta afera korupcyjna w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, to zostało wyciszone, to zostało zamiecione pod dywan. Szanowni Państwo, spójrzcie w swoich województwach na tak zwane centra obsługi cudzoziemców. Przecież to są wykończone budynki, to są bloki mieszkalne gotowe do zamieszkania. Część z nich to są obecnie, nazwijmy to, pustostany, ale jak Państwo myślicie, w perspektywie roku, dwóch, czy będą puste? Po co zostały wydane setki milionów złotych na różnego rodzaju programy w ramach paktu migracyjnego? Z czyich pieniędzy zostały wybudowane centra obsługi cudzoziemców? Tutaj mamy do czynienia, w mojej ocenie, z planowaną zmianą struktury etnicznej państwa polskiego. I ja się nie dziwię polskim rolnikom, mieszkańcom, którzy mają gospodarstwa, którzy się boją w razie czego wyjechać, bo pomijam już kwestię, co dalej ze zwierzętami i tak dalej, ale pytanie, co z dorobkiem całego życia, czy z dorobkiem pokoleń. Tak jak powiedziałem, w sytuacji, w której ewentualnie będziemy mieli do czynienia z powtórką tego, co chociażby było widoczne w czasie tych wszystkich powodzi, które obserwujemy, chociażby od roku 1997. Przecież te zorganizowane grupy przestępcze, które rabowały pozostawione mienie przez powodzian, tu był duży problem. W ostatniej powodzi, jak widzieliśmy chociażby w Kotlinie Kłodzkiej, to przecież tam było użyte wojska obrony terytorialnej, ale to była niewielka skala tak naprawdę. Natomiast gdyby doszło do dużej, w tym momencie już po zmianie struktury etnicznej państwa polskiego, może przy tych wszystkich bardzo groźnych, zorganizowanych grupach przestępczych, które działają w Polsce, no to może być naprawdę potężny problem dla pozostawionego mienia. Ja osobiście nie widzę żadnej sensownej komunikacji strategicznej rządu z obywatelami i jakby pokazania, jak miałoby wyglądać bezpieczeństwo pozostawionego majątku. Maciej Potrawiak, czy polscy politycy potępili marsz Waffen-SS Galicien we Lwowie? Nikt z decydentów tego nie potępił i to jest moim zdaniem zalążek przyszłych problemów państwa polskiego. Piotr Folta, izraelskie czołgi zostały spalone przez drony ze światłowodami. Ta technologia, co na Ukrainie? Jest podejrzenie, że Ukraina sprzedała Libanowi. Czołgi miały być niezniszczalne. No mówimy o czołgach Merkava. Ostatnio była kwestia tych filmików. Tam były oskarżenia, że to jest wygenerowane przez AI, przez sztuczną inteligencję, ale ten ostatni filmik z Libanu jest raczej niekwestionowany, że jednak doszło do zniszczenia Merkawy. Czyli jednego z najlepszych czołgów świata, tak przynajmniej uznawane jest przez kręgi eksperckie. No i to pytanie, skąd ta technologia dronów na światłowodzie? Wiemy, że obecnie najbardziej rozwiniętą mają dwa państwa świata, czyli ma Rosja i Ukraina. Wiemy, że Ukraińcy przygotowują się do wielkiego eksportu broni. Czyli mówi Wołodymyr Zełenski, że mają nadmiar i mogą eksportować. No to też powinno dawać do myślenia krajom takim jak Polska, które przekazały 47 pakietów pomocy wojskowej poza jakąkolwiek ustawą. Bo 47 pakietów pomocy wojskowej nie było objęte jeszcze nowelizacją ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, co oznacza, że prawdopodobnie doszło do złamania prawa, które się jak najbardziej kwalifikuje pod Trybunał Stanu dla tych osób, które doprowadziły do chociażby przekazania ponad 100 milionów sztuk amunicji różnego kalibru na Ukrainie z magazynów Wojska Polskiego. Antoni Miśkiewicz, jakie znaczenie ma to, kto będzie nowym szefem Fedu, skoro wiadomo, że każdy z nich jest marionetką, która nie ma związku z rodzinami, które kontrolują Fed. Te nominacje to typowe szopki. W pewnym sensie zgadzam się z tym stwierdzeniem, natomiast faktem jest, że jednak od osoby, która jest na czele Fedu, zależą pewne kwestie, być może te bardziej marginalne, ale jednak z punktu widzenia rozgrywki globalnej, każda decyzja podejmowana przez Fed ma swoje znaczenie. Jacek Kluza, a jeśli teraz Trump rozpocznie znowu działania zbrojne, to czy teoretycznie ma następne 60 dni, czy jest w ustawodawstwie USA jakieś ograniczenie w takim wypadku? No, ja nie jestem, od razu mówię, żadnym specjalistą od prawa, tym bardziej prawa amerykańskiego. Pytanie, jaka powinna być karencja między jednymi a drugimi działaniami zbrojnymi. Ja myślę, że otoczenie Donalda Trumpa, a zwłaszcza jego zaplecze, także to zaplecze związane z Deep State, z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym, znajdzie jakieś luki w prawie. To nie jest problem, żeby takie luki w prawie znaleźć. Zresztą Donald Trump wielokrotnie naginał to prawo. Nawet już sama kwestia użycia sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z 21 na 22 czerwca 2025 roku, wtedy ta tak zwana operacja pod kryptonimem Midnight Hammer, czyli bombardowanie trzech obiektów w Iranie, gdzie miały być prowadzone prace nad, no, jedni mówią cywilnym projektem nuklearnym, inni mówią, że wojskowym. Wiemy, że żadnego wojskowego projektu nie było, a przynajmniej to tak wynika z wystąpienia Tulsi Gabbard w kongresie w 2025 roku, czyli dyrektor wywiadu narodowego. Moim zdaniem, jeżeli Donald Trump, jeżeli o zaplecze Trumpa będzie chciało dokonać kolejnego uderzenia, to pretekst się znajdzie i nikt się nie będzie tutaj specjalnie tym przejmował. Na razie zrobiono taką pauzę, czyli są te dwa listy wystosowane do kongresu, tak aby dać sobie jakiś ewentualny margines, powiedziałbym, takiej kontrakcji prawnej, gdyby doszło do oskarżeń czy do próby impeachmentu Donalda Trumpa już po midterms, czyli po tych wyborach połówkowych do kongresu, wyborach uzupełniających, które będą w listopadzie bieżącego roku. Margareta 3058. Jak pan myśli, co będzie dalej? Prowokacja izraelska czy fałszywa flaga, żeby zmusić kongres do zgody? Moim zdaniem nie można tego wykluczyć. Zresztą to, co pani tutaj nazwała prowokacją izraelską czy fałszywą flagą, to może być jedno i to samo. Wiemy, że Mossad czy Amman mają bardzo szerokie zdolności do prowadzenia działań dywersyjnych, sabotażowych, do realizacji różnych bardzo skomplikowanych operacji wywiadowczych. Kwestia chociażby pagerów Hezbollahu jest pokazaniem tego, no, do czego jest zdolny. Do czego jest zdolny Mossad, no i moim zdaniem to jest absolutnie niewykluczone. Jeżeli mamy jasne stwierdzenie premiera państwa położonego w Palestynie, że wojna będzie kontynuowana, jeżeli jest zerwanie zawieszenia broni, najpierw z Iranem, później jest zerwanie zawieszenia broni, jeżeli chodzi o działania nielegalne izraelskie w południowym Libanie, no to widzimy, że oni się nie cofną. Tak jak powiedziałem, wielokrotnie państwu mówiłem o tym spotkaniu z 11 lutego bieżącego roku w Białym Domu. To Benjamin Netanyahu w 12 dniu po odtajnieniu 3 milionów stron akt Epsteina nacisnął tak mocno na Trumpa, że ten zdecydował się przyłączyć 28 lutego do tej agresji na Iran. A tylko i wyłącznie ona była 28, a nie tydzień wcześniej, bo była kwestia tam warunków pogodowych. Nawet niektórzy mówili, że 2 tygodnie wcześniej miała się jeszcze odbyć. Zatem wcale tak zwane działania pod fałszywą flagą są absolutnie nie możemy ich wykluczyć, mogą być pretekstem do zaangażowania także innych państw, bo przypomnę tylko, że Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, kiedy był całkiem niedawno w Białym Domu, rozmawiał z Donaldem Trumpem i był przyciśnięty do muru, że tak powiem, pod kątem koordynacji takich działań koalicyjnych. Więc tego absolutnie nie możemy wykluczyć, nie możemy wykluczyć jakiegoś zamachu spektakularnego, jakichś właśnie tego typu działań, które miałyby zszokować opinię publiczną i nastawić tę opinię przeciwko Iranowi i dać asumpt do nawet wypowiedzenia wojny przez kongres. Tego wykluczyć niestety nie możemy. Lilak 6377. Szanowny panie doktorze, pytanie odnośnie ewentualnej ewakuacji. Gdzie według pana będą chcieli wyewakuować ludzi z ewakuowanych terenów? Chcę poznać pana zdanie, będę wdzięczna za opinię. Myślę, że te strzępy informacji, które mamy dzisiaj, a mamy ich trochę, chociażby z ćwiczeń pod kryptonimem Kraj, i te informacje, które są podawane także przez niezależnych dziennikarzy, wskazują na to, że część placówek medycznych na zachodzie kraju jest przygotowywana do ewentualnego przyjmowania tak zwanych wewnętrznych uchodźców. Mówi się o tak zwanej migracji wewnętrznej. To jest coś, szanowni państwo, co też każe zadać pytanie, dlaczego na Ukrainie nie rozwinięto za chociażby zachodnie pieniądze całej bazy logistycznej dla wewnętrznych migracji. Dlaczego te osoby, które mieszkały w Donbasie, które mieszkały w tych rejonach, które były objęte działaniami zbrojnymi, takimi jak Melitopol, Mariupol, oczywiście Charków i tak dalej, dlaczego one nie zostały ewakuowane w głąb Ukrainy? Dlaczego nie doszło do migracji wewnętrznej, stworzenia im warunków do mieszkania, życia w innych regionach Ukrainy, które nie były poddawane lądowym działaniom zbrojnym, a te osoby były relokowane do na przykład Polski, gdzie otrzymywały potężny socjal, gdzie otrzymywały możliwości edukowania dzieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jest fundamentalne pytanie. Natomiast obecnie ewidentnie widzimy takie przymiarki do tak zwanej wewnętrznej migracji na terytorium państwa polskiego, czyli mówi się o ścianie wschodniej jako tym możliwym obszarze konfliktu ograniczonego, taki, który byłby najbardziej doskwierający dla ludności cywilnej, bo potencjalne punktowe uderzenia w hipotetycznej wojnie oczywiście mogą być na terenie całego kraju. Działania sabotażowe, dywersyjne, środki napadu powietrznego, takie jak drony, rakiety, bomby szybujące i tak dalej, mogą spadać oczywiście na terenie całego, potencjalnie całego kraju, oby nie. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośrednie działania wojenne, tutaj przede wszystkim pokazuje się ten pas który jest pasem przygranicznym z obwodem kaliningradzkim, z pasem z Litwą, z Republiką Białoruś. I tutaj przygotowuje się część placówek medycznych na zachodzie do ewentualnego przyjęcia tak zwanych uchodźców wewnętrznych. To jest odpowiedź na pani pytanie. Idziemy dalej z pytaniami. Enigma, tajemnica. Panie doktorze, co pan sądzi o takim scenariuszu? Żołnierze USA zajmują wyspę Hark. Trump, chcąc ratować swoich amerykańskich chłopców, użyje broni atomowej. Truman, myślnik, Japonia. Jakby, prawda, koncepcja, znaczy kasus tego, co było w 1945 roku. No, wiemy, że była kwestia kodów nuklearnych. Wiemy, że doszło do scysji między generałem Danem Kane'em a Donaldem Trumpem. Wiemy, że był duży opór, jeżeli chodzi o otoczenie samego 47. prezydenta USA do jakiegokolwiek straszenia za pomocą broni jądrowej. Ja od samego początku tegorocznej wojny, zresztą w zeszłym roku też o tym mówiłem, że kwestia ewentualnego użycia broni jądrowej jest na stole. Ja nie mówię, że ona zostanie użyta, ale już mówiłem Państwu wielokrotnie, że w kontekście agresji nielegalnej, niesprowokowanej Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran, kwestia użycia broni jądrowej, czy to przez państwo Izrael, czy przez Stany Zjednoczone, jest na stole. I to się potwierdziło, to znaczy te wszystkie doniesienia, mówimy tutaj o New York Timesie, o Washington Post, o telewizjach takich jak właśnie Sky News, jak nawet Fox News, czy Wall Street Journal, czy chociażby portal Axios, to wszystko się gdzieś potwierdziło. I agencja Reutera też o tym pisała, o tej scysji związanej z tym, że Donald Trump chciał postraszyć użyciem broni jądrowej. Wprost zresztą część analityków izraelskich mówi, że ta opcja cały czas istnieje. Więc to się jakby potwierdza, natomiast no, to miałoby daleko idące skutki dla całego ładu międzynarodowego. To nie jest takie proste, także jeżeli chodzi o procedurę odpalenia tej broni, także kwestie, no, że tak powiem, nie tylko prawno-międzynarodowe, ale także czysto karne, jeżeli chodzi o sytuację, w której Kongres przecież nie wypowiedział wojny Iranowi, no bo Iran bezpośrednio nie zaatakował jako pierwszy terytorium Stanów Zjednoczonych. To też trzeba mieć to na uwadze. Moim zdaniem jest ta opcja cały czas na stole. Ta opcja jest, Donald Trump jest tym jedynym prezydentem, którego Netanyahu zdołał przekonać do przyłączenia się do agresji na Iran. Nie dał się przekonać ani George W. Bush, ani nie dał się przekonać Barack Obama, ani Joe Biden nie dali się przekonać, dopiero Donald Trump, w czasie drugiej kadencji oczywiście. Tutaj kwestia akt Epsteina, kwestia tego, że w tym roku będzie miał 80 lat, że już nie będzie, zgodnie z konstytucją amerykańską, kandydował na prezydenta, więc tutaj te wszystkie czynniki, także psychologiczne, mają ogromne, ogromne znaczenie. No właśnie tutaj pyta Jakub Kubiszewski, czy jest możliwe, żeby prezydent Trump, podobnie jak Roosevelt, został prezydentem po raz trzeci. Moim zdaniem bardzo wątpliwe, tym bardziej, że te informacje, które do nas docierają, wskazują, że Donald Trump sam osobiście traktuje to jako swoją ostatnią kadencję i chce się zapisać w historii jako mąż stanu. Ma się porównywać, zresztą magazyn The Atlantic o tym w ostatnim numerze napisał, że często lubi się porównywać, czy to z Napoleonem Bonaparte, czy z Aleksandrem Macedońskim, czy z Juliuszem Cezarem. Takie w każdym razie głosy płyną z otoczenia prezydenta Trumpa, stąd jego koncepcja tej sali balowej, prawda, w Białym Domu, przebudowania, ten złoty pomnik, który powstał tam na Florydzie w jego siedzibie, w jego rezydencji i tak dalej. Widać, że już jakby szykuje się do zakończenia swojej kariery politycznej. No ale oczywiście wszystko jest możliwe w polityce, czy bardzo dużo jest możliwe w polityce, biorąc pod uwagę usytuowanie i koligacje z ludźmi takimi jak Miriam Adelson, ludzie z IPAC-u, to ma naprawdę potężne zaplecze, biorąc pod uwagę swoje proizraelskie, ultra proizraelskie nastawienie. Opera Art Gallery, gdy Izrael będzie w stanie wznowić wojnę z Iranem, to czy będą musieli zaangażować Rosję w Europie Wschodniej, aby odciągnąć jej zaś... No rozumiem, że chodzi o wpływy rosyjskie, o możliwości wspierania przez Rosję ewentualnie Iranu. Tak, to jest jedna z możliwych opcji. Jeżeli Izrael i Stany Zjednoczone wznowią wojnę z Iranem, mogą chcieć doprowadzić do zaangażowania, do wciągnięcia Rosji w kolejną wojnę, w kolejną proxy war. I to jest moim zdaniem ogromne zagrożenie dla państwa polskiego. Dlatego mówię i przestrzegam przed tą możliwością wepchnięcia Polski do cudzej wojny, czyli jakiejś prowokacji pod fałszywą flagą. To jest cały czas niestety możliwe i to jest jedno z największych zagrożeń dzisiaj dla państwa polskiego. Piotr Folta, gdzie jest ta kasa wypompowana od dekad z Polski, Rumunii, skoro Ameryka i sojusznik jest cofnięty, nie wspominając Chin, gdzie to złoto, stara, przestarzała broń, stagnacja? No to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. Ja Państwu o tym mówiłem w przedostatnim programie. Pokazywałem Państwu wydatki zbrojeniowe zdaniem SIPRI, czyli Sztokholmskiego Instytutu Badań nad Pokojem. Polska jest na 14. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o wydatki za rok 2025. 46,8 miliarda dolarów. Polska jest wyżej niż nuklearny Pakistan, niż Izrael, niż Turcja. A gdzie jest ta broń? Gdzie są te zdolności operacyjne? Tego nie ma. Pytanie, gdzie to się wszystko podziało i jaka jest dzisiaj struktura wydatków obronnych państwa polskiego, bo że dochodzi do defraudacji moim zdaniem, czy też niegospodarności w wydatkach, no to jest fundamentalne pytanie, które powinno padać w przestrzeni publicznej. Tutaj Państwo też dopytujecie, kiedy debata z panem Arturem Kalbarczykiem. Potwierdzam, już w tym miesiącu, 24 maja, jeśli mnie pamięć nie myli, ale na pewno Państwu przypomnę, im bliżej będzie tej debaty, będzie debata na żywo, będzie ją prowadził redaktor Piotr Szlachtowicz. Będziemy rozmawiać i o tej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, o tym, jak oceniamy już po ponad roku, ale także o stosunkach polsko-amerykańskich. To będą też takie spojrzenia właśnie Polonusa. Pan Artur Karbalczyk przecież przez wiele, wiele lat mieszkał w Kanadzie i to spojrzenie z lotu ptaka będzie niezwykle moim zdaniem cenne. Porozmawiamy w tym kontekście, jak powinny kształtować się stosunki polsko-amerykańskie, stosunki, relacje wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego, czego się możemy dalej spodziewać po kolejnych latach rządów Donalda Trumpa, bo przecież to nie koniec, nawet nie półmetek. Także myślę, że debata będzie ciekawa. Trzecia debata, myślę, że mamy więcej materiału, że tak powiem, empirycznego już w naszej bazie po tych wszystkich wydarzeniach, po tych wszystkich także siedmiu krajach zbombardowanych, po tych przypadkach siedmiu zbombardowanych państw w czasie pierwszego roku kadencji Donalda Trumpa, także myślę, że będzie ciekawie, na pewno Państwu przypomnę o tej debacie. Pytacie Państwo, tutaj było pytanie o ewentualną mobilizację i o to wszystko. Dziękuję za Państwa frekwencję, jeżeli chodzi o mój wywiad z panem Dariuszem Rozwadowskim. Ten film miał bardzo dużą oglądalność, jak na te wszystkie ograniczenia nakładane przez algorytmy YouTube'a. Ponad 60 tysięcy wyświetleń na moim kanale. Obiecałem, że powiem, jeżeli jak się książka już ukaże, i to jest chyba dobry moment, żeby Państwu właśnie o tym powiedzieć. Książka już się ukazała, jest na rynku. Dariusz Rozwadowski, Włodzimierz Skalik, tytuł Na mięso armatnie, z podtytułem Taki los szykują Polakom, ze znakiem zapytania. Czy taki los szykują Polakom? Warto sięgnąć. Wydane w tym roku, niedawno się ukazało. Instytut Wiedzy Społecznej imienia Krzysztofa Karonia jest wydawcą tej książki. Bardzo, bardzo interesująca publikacja. Ja już ją... Myśmy o tej książce rozmawiali z panem Dariuszem Rozwadowskim. Książka... Nieco ponad 300 stron, naprawdę warto się zapoznać, szereg wątpliwości całkiem celnie sformułowanych, czy nawet bardzo celnie sformułowanych w kontekście różnych luk w systemie obronności państwa polskiego, w systemie mobilizacji, w systemie uzupełnień, a przede wszystkim w systemie szkolenia rezerw, prawda, Wojska Polskiego. Naprawdę warto się z tą książką zapoznać. Wojchaj 77. Dobry wieczór, panie Leszku. Pytanie: jak pan prognozuje dalsze funkcjonowanie lotów firm Ryanair, Wizz Air w najbliższym czasie? Pytam w kontekście ograniczenia lotów. Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam i wiemy o tym, że szereg linii lotniczych, nawet nie tylko tak zwanych budżetowych, jak wymienionych tutaj przez pana Wizz Air czy Ryanair, ale także tych bardziej prestiżowych, nazwijmy to w ten sposób, takich jak Lufthansa, czy tych wiodących w Europie, już ogłosiło zawieszenie lotów na bliskie odległości, na krótkie odległości. Mówi się o cięciu, naprawdę sporym cięciu tych lotów, co ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi o sezon wakacyjny, jeżeli chodzi o te wyloty. Wiem, że też pojawiają się informacje, że wielu Polaków, na przykład jeżeli chodzi już o nasz kraj, skasowało swoje loty, czy też nawet wakacje i te połączenia lotnicze przez Dubaj, przez Abu Zabi, przez, a nawet w Egipcie pobyt, czy w Turcji, z uwagi na to, co się działo na Bliskim Wschodzie. Wojna, zdaniem Trumpa, jest zakończona, ale w sensie geopolitycznym nie jest. I to już chciałbym tutaj Państwa uczulić, że wojna w sensie geopolitycznym się nie zakończyła. A to, że są takie informacje, no to one mają pewien wymiar wewnątrz krajowy w Stanach Zjednoczonych, prawny. Natomiast to będzie oznaczało, że wzrośnie popyt tutaj na wakacje, na zapewnianie wakacji w kraju, to oznacza, że pewnie będą wyższe ceny w tym roku. Będą skasowane przede wszystkim te loty krótkoterminowe. Horyzont czasowy to jest gdzieś koniec czerwca, gdzie będziemy wiedzieć, jak sytuacja gospodarcza będzie się kształtować przez całą resztę roku, bo jeżeli cieśnina Ormus będzie dalej w taki sposób selektywnie zamknięta, czy selektywnie otwarta, jak kto woli, no to wówczas możemy się spodziewać istotnych problemów, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o podaż paliwa lotniczego. Jeżeli chodzi o podaż paliwa lotniczego, tutaj będą duże problemy. Moim zdaniem może to być taki pretekst do wprowadzenia lockdownów energetycznych w Europie, czyli ograniczenia lotów samolotami, a być może jeszcze większych ograniczeń. O takich rzeczach sygnalizowała Międzynarodowa Agencja Energii w marcu 2026 roku. Na samym początku tegorocznej wojny z Iranem, wojny przeciwko Iranowi ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, informowałem Państwa w programach na żywo. Mówiłem o tej koncepcji lockdownów energetycznych. Możecie Państwo sobie to szybko wyszukać w zakładce na żywo u mnie na kanale. Ida Pingala. Pytanie: czy według pana bezpiecznie jest jechać turystycznie na Białoruś w wakacje? No tak, to jest pytanie z kategorii trudnych. Pytanie z kategorii trudnych, czy pytanie z kategorii wielowarstwowych? Generalnie w zależności, jaki zawód pani wykonuje, gdzie pani pracuje, z uwagi na to, że wiemy, iż każda wycieczka na Białoruś jest odnotowywana przez, nazwijmy to, polski system bezpieczeństwa. Był przypadek całkiem niedawno jednego z urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej, który jakiś czas temu spędzał wakacje na Białorusi, no i obecnie już siedzi za kratkami. To jakby pierwszy wymiar tego ryzyka w związku z podróżą na Białoruś. Oczywiście nie jest tak, że każdy, kto podróżuje na Białoruś, jest zamykany w Polsce. Jest mnóstwo ludzi, którzy robią biznesy na Białorusi, bo przecież to nie jest tak, że Polska nie prowadzi wymiany handlowej z Białorusią. Oczywiście, że Polska prowadzi, że mnóstwo Polaków wyjeżdża, wylatuje, drogą okrężną dostaje się na Białoruś w związku z tą blokadą granicy, z tymi wszystkimi ograniczeniami. Handel jest oczywiście ograniczony, ale jest. Wielu też pomniej działaczy politycznych wizytuje Białoruś i poza jakimiś tam artykułami w mediach nic się tutaj jakiegoś strasznego nie dzieje. Niemniej jednak jest to podróż podniesionego ryzyka. Na pewno z punktu widzenia różnych możliwych represji czy szykan ze strony władz III Rzeczpospolitej, to jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa na pewno jest nasilenie tych informacji prowojennych. Pytanie, czy chodzi tylko i wyłącznie o kwestię przymuszenia Polski do kredytu SAFE, do pożyczki SAFE, czy to jest kwestia tylko i wyłącznie po to, aby Polska się zgodziła na kolejne ustępstwa dotyczące stacjonowania obcych wojsk, być może jakichś baz wywiadowczych obcych, brytyjskich czy amerykańskich na terenie Polski, czy chodzi o to, aby jeszcze bardziej drenować portfele Polaków. I tak już Polska w zeszłym roku wydała 4,5% PKB na zbrojenia, a efektów nie widać. No nie widzimy, żeby Polska miała silniejszą armię od izraelskiej czy tureckiej, mimo że wydajemy po prostu więcej tych pieniędzy i to zdecydowanie więcej. W związku z tym tutaj jest to teoretyczne zagrożenie. Niemieckie media piszą wprost o maju, czerwcu jako możliwym zwiększeniu się napięcia w relacjach NATO-Rosja. To jest zawsze kierunek podwyższonego ryzyka w dającej się przewidzieć perspektywie. Wojchaj77, jeszcze drugie pytanie. Co pan sądzi o odejściu pana Cęckiewicza z BBN-u? Chodzi mi o powód. Czy wie pan, o co chodzi? Ja myślę, że niewiele osób wie tak naprawdę, o co dokładnie chodzi. Natomiast patrząc na kwestię i odtajnienia aneksu do weryfikacji WSI, jak i kwestię stosunku do Państwa Izrael, to co robił zresztą generał Kowalski, który został w BBN-ie, chodzi o to spotkanie z ambasadorem Izraela niedługo po agresji amerykańsko-izraelskiej, no widać, że tutaj zwyciężyła ta opcja bardzo mocno proizraelska. Bardzo mocno proizraelska opcja w otoczeniu prezydenta Nawrockiego zwyciężyła. Tutaj niewątpliwie takim, powiedziałbym, człowiekiem ze służb specjalnych, a wiemy, że służby specjalne III Rzeczpospolitej dość blisko współpracują z izraelskimi służbami specjalnymi, choć jest to w mojej ocenie współpraca głównie jednokierunkowa, to znaczy Polska służy jako rynek zbytu dla różnego rodzaju, nazwijmy to, oprogramowania szpiegowskiego dla państwa Izrael, także produktów przemysłu zbrojeniowego izraelskiego. No, Polska jest traktowana jako rynek zbytu i jako zabezpieczanie także, no, nazwijmy takiego safe haven dla niektórych oficjeli izraelskich. Tych paszportów izraelskich zostało bardzo dużo wydanych w samych konsulatach polskich i w ambasadzie w Stanach Zjednoczonych. Według Radosława Sikorskiego, według tych jego doniesień zostało wydanych 25 tysięcy wniosków o polski paszport. Zostało złożonych 25 tysięcy wniosków. Do tego, jeżeli chociażby przyjrzymy się urzędom wojewódzkim, a jest ich 16 przecież w Polsce, i przyjrzymy się tylko chociażby temu na Mazowszu, urzędowi wojewódzkiemu, no to widzimy, że skala jest naprawdę bardzo duża. Ostrożne szacunki mówią o tym, że jeżeli chodzi o diasporę żydowską plus ludność narodowości żydowskiej z samego Izraela, to jest gdzieś mniej więcej, może chodzić o przedział w granicach, około 200 tysięcy osób, które mogło uzyskać polski paszport. To jest, tak jak mówię, dwie takie istotne kwestie, które były obszarem tarć w otoczeniu prezydenta Karola Nawrockiego, to jest kwestia reakcji na agresję izraelsko-amerykańską właśnie na Iran, kwestia relacji z państwem Izrael. Tutaj ewidentnie generał Kowalski był bardzo mocno do przodu, jeżeli chodzi o tą, powiedzmy, taką przychylność wobec ambasadora państwa Izrael, kwestia aneksu do raportu WSI, no i kwestia trzecia, ta, która była medialnie bardzo mocno eksponowana, kwestia dostępu do informacji niejawnych. Bez względu na to, kto miał rację i czy ten wyrok sądu, który zapadł i tak dalej, czy on był prawomocny, czy nieprawomocny, czy pan profesor Cęckiewicz miał prawo do dostępu do informacji niejawnych, czy nie, sama forma tego, w jaki sposób było to eksponowane na zewnątrz, ten permanentny spór o to i ewentualna nawet perspektywa sprawy karnej, nie tylko dla samego profesora Cęckiewicza, ale dla ludzi, którzy udostępniali mu informacje niejawne, no rzutował bardzo negatywnie na Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Także myślę, że tutaj zbiegło się kilka, co najmniej kilka istotnych kwestii. Stefan Giedroyć. Jerzy Giedroyć raczej postać negatywna, ale dzisiaj jego doktryna jest przekręcana. No zgadzam się, ja mam bardzo sceptyczny stosunek do Jerzego Giedroycia, natomiast też zdaję sobie sprawę, że jego myśl geopolityczna, jego myśl strategiczna jest bardzo mocno wynaturzona. Często na Giedroycia powoływał się były prezydent Aleksander Kwaśniewski, który zasłynął tym określeniem: nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. I to zostało w taki sposób niczym kalka odbijane na powielaczu, a to jest zupełnie niesłusznie. Tak jak Państwu powiedziałem, Jerzy Giedroyć wyraźnie mówił, że jeżeli ten polski resentyment, antypolski resentyment będzie dominował na Litwie, na Białorusi, na Ukrainie, jeżeli w którymś z tych państw dojdzie do zwycięstwa opcji antypolskiej jako, nazwijmy to, kierunku wektora prowadzenia polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, Polska w naturalny sposób powinna się zbliżyć do Rosji. Nie chodzi o jakiś wielki strategiczny sojusz, ale chodzi o taktyczne zbliżenie się do właśnie rosyjskiego ośrodka siły. I to jest moim zdaniem po dziś dzień aktualne. W naturalny sposób widzimy dzisiaj, że Polska powinna znormalizować relacje z Rosją, chociażby przez fakt odradzania się banderyzmu, cały neobanderyzm na Ukrainie, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla państwa polskiego. Zresztą ja tutaj mam książkę, którą Państwu już kiedyś rekomendowałem, pozwolę sobie po nią sięgnąć. To jest książka doktora Michała Siudaka. Polecałem Państwu i polecam po raz kolejny. Na Facebooku jest taka grupa Ukraina bez mitów. Ukraina bez mitów, nawet nie, to nie jest grupa, tylko profil. Profil Ukraina bez mitów, taki fanpage prowadzony przez doktora Michała Siudaka, który jest z wykształcenia ukrainoznawcą, jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego, jest biegłym sądowym w zakresie właśnie języka ukraińskiego przez wiele, wiele lat, bodaj chyba dwie dekady. Był wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego w katedrze ukrainoznawstwa i napisał taką książkę wydaną w 2010 roku, Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej kultury w latach 47-90-91. I z badań doktora Siudaka jasno wynika, że ta doktryna Giedroycia została w Polsce, w III Rzeczpospolitej, po prostu wynaturzona. Tak jak mówię, ja się osobiście z Giedroyciem nie zgadzam, ani z Mieroszewskim, ich koncepcja ULB uważam, że jest pewnym mitem, jest pewną utopią, niemniej jednak też trzymajmy się faktów i trzymajmy się tego, co tak naprawdę Jerzy Giedroyć pisał. Tutaj już na część pytań odpowiedziałem, część pytań się powtarza. Kamil Jakubek, ostatnio na pytanie o haki na polityków odpowiedział pan, że można ich uniknąć, jeśli będziemy mieli silną gospodarkę. A co jeśli będziemy chcieli za szybko urosnąć? Czy wtedy nie będą użyte? Znaczy, żeby była pełna jasność, powiedziałem o silnej gospodarce w kontekście budowy kultury strategicznej, w kontekście opcji zero w służbach specjalnych, bo to silna gospodarka i państwo, jako które będzie starało się nie potrząsać szabelką, ale budować hub gospodarczy, ma szansę przetrwania w tym położeniu geopolitycznym, które Polska dzisiaj ma. Żadne potrząsanie szabelką, żadne fantazje o Trójmorzu, Międzymorzu tutaj nie zastąpią polityki realnej, a polityka realna to jest włączenie Polski w procesy gospodarcze, takie jak nowy jedwabny szlak, nowy bursztynowy szlak, w koncepcję doktryny zero wrogów wśród sąsiadów, oczywiście przy egzekwowaniu polskiej racji stanu, tak jak to powinno być robione chociażby na kierunku ukraińskim, jeżeli chodzi o penalizację banderyzmu i tak dalej. Natomiast to jest długi proces. Jeżeli będziemy za szybko chcieli urosnąć w taki sposób, że będziemy grozić sąsiadom, że będziemy podbijać ten bębenek wojenny, to skończy się to sojuszem sąsiadów przeciwko nam. No i pewne zalążki widzimy. Partnerstwo niemiecko-ukraińskie ponad głowami decydentów państwa polskiego, już, że tak powiem, odnowiony dialog petersburski, o którym się w Polsce bardzo mało mówi. A dialog petersburski to jest tak naprawdę otwarcie furtki do otwarcie furtki do partnerstwa. Do partnerstwa niemiecko-rosyjskiego. To jest zresztą formuła, która została wypracowana przez kanclerza Gerharda Schrödera i prezydenta Władimira Putina. Pytacie Państwo o BRICS. Uważam, że tak, że Polska powinna złożyć akces do grupy BRICS, tak samo jak do Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Lucyna WK, czy Stany Zjednoczone będą blokowały program polskiej broni jądrowej? Już to robią. Już to robią. Wypowiedział się na ten temat Elbridge Colby, wypowiedział się na ten temat wiceszef Pentagonu, podsekretarz obrony, podsekretarz wojny, zastępca Pita Hegseta, który powiedział, że nie ma takiej opcji, aby Polska weszła w posiadanie broni jądrowej. Nie ma na to zgody. Nie ma na to zgody Stanów Zjednoczonych i koniec, kropka. To bardzo ważna wypowiedź, którą Państwu referowałem w podcaście geopolitycznym. Ona padła po tej wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który w jednym z wywiadów telewizyjnych wspomniał, że opowiada się za polską bronią jądrową. I to zakończyło całkowicie ten temat. Szanowni Państwo, ponad półtorej godziny za nami, ponad 2600 osób dzisiaj na żywo. Serdecznie Państwu dziękuję za wyśmienitą frekwencję, dziękuję za Państwa wsparcie, za Państwa obecność, za Państwa komentarze. Zapraszam na kolejne programy już w nadchodzącym tygodniu, a dziś życzę Państwu bezpiecznego, dobrego wieczora. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.